Rozdział pierwszy. 2012. Przedzieram się przez sięgający kolan śnieg w kierunku przełęczy Diatłowa. Temperatura dochodzi do 20 stopni poniżej zera. Jest środek zimy, a ja od 8 godzin wędruję z moimi rosyjskimi towarzyszami przez góry północnego Uralu. Marzę o dotarciu do celu, lecz stawianie kolejnych kroków sprawia mi coraz większe trudności. Widoczność jest słaba. Horyzont gubi się gdzieś w mleczno-białym welonie przesłaniającym niebo i ziemię. Tylko nieliczne sosny karłowate, przebijające się przez skorupę śniegu, przypominają mi, że gdzieś pode mną jest uśpione życie. Buty do kolan, kupione przez internet modele Arctic Pro, miały mnie chronić przed największym nawet mrozem. W tej chwili jednak palce mojej prawej stopy są zmrożone na kość, a ja snuję czarne wizje o amputacji. Oczywiście nie narzekam. Ostatnim razem, gdy pozwoliłem sobie na wyrażenie odrobiny niezadowolenia, mój przewodnik Władimir pochylił się i powiedział krótko: to jest Syberia. Później dowiedziałem się, że w zasadzie nie była to Syberia, tylko jej przedsionek. Ta prawdziwa, która rozciąga się na wschód aż do Oceanu Spokojnego, zaczyna się po drugiej stronie Uralu. W sensie historycznym jednak Syberia była nie tyle regionem geograficznym, ile stanem umysłu. Cichą groźbą, lodowym piekłem na ziemi, do którego carskie i komunistyczne władze Rosji wysyłały politycznych dysydentów. Zgodnie z tą definicją, Syberia jest nie tylko miejscem, lecz także symbolem trudności do pokonania. I być może właśnie to miał na myśli Władimir, wymieniając jej nazwę. Idę dalej. Odbyłem dwie długie podróże do Rosji. Pokonałem ponad 24 tysiące kilometrów. Zostawiłem malutkiego syna i jego matkę i zużyłem wszystkie swoje oszczędności, by się tutaj znaleźć. Teraz zaś niecałe 2 kilometry dzielą nas od celu. Hołat Czachl, co w rdzennym języku tutejszych Mansów oznacza martwą górę. Tragedia, która w 1959 roku rozegrała się na jej wschodnim zboczu, stała się tak sławna, że region ten został oficjalnie nazwany Przełęczą Diatłowa na cześć przewodnika grupy turystycznej, która tam zginęła. Ostatni etap naszej wędrówki nie będzie łatwy. Góra jest bardzo niedostępna. Mróz przeszywa do szpiku kości, a towarzysze mówią mi, że jestem pierwszym Amerykaninem, który podjął próbę pokonania tej trasy zimą. W tym momencie nie uważam tego wyróżnienia za szczególnie inspirujące ani pocieszające. Zmuszam się, by nie myśleć o przemarzniętych palcach i skupiam się na zadaniu. Znalezieniu miejsca rozbicia obozu, nieopodal którego ponad pół wieku wcześniej 9 turystów znalazło swój kres. Jeszcze nieco ponad 2 lata temu nawet mi się nie śniło tu przyjeżdżać. Nie słyszałem wówczas o nazwisku Diatłow i kojarzącym się z nim dramacie. Natknąłem się na tę sprawę przypadkiem, pracując w Idaho nad scenariuszem filmu. Obrazu, który nie miał nic wspólnego z turystyką górską, ani z Rosją. Moje zainteresowanie liczącą 50 lat tajemnicą zaczęło się dość niewinnie. Przypominało fascynację ciekawą stroną internetową, na którą kompulsywnie się wraca. Potem jednak zacząłem przeczesywać internet w poszukiwaniu najmniejszych przeoczonych szczegółów i szybko wyczerpałem wszystkie oczywiste źródła informacji, te rzetelne i te mniej wiarygodne. Sprawa Diatłowa stała się moją obsesją i przyczyną nienasyconego głodu wiedzy. Najważniejsze fakty przedstawiały się następująco. Na początku zimy 1959 roku grupa studentów i świeżo upieczonych absolwentów Politechniki Uralskiej opuściła Swierdłowsk. Tak nazywało się w czasach sowieckich miasto Jekaterynburg i udała się na ekspedycję w kierunku góry Otorten w północnym Uralu. Przypis: Ściślej rzecz biorąc, był to Uralski Państwowy Techniczny Uniwersytet. Powstały w wyniku podzielenia Uralskiego Państwowego Uniwersytetu. W latach 2010-2011 placówki te zostały połączone i tworzą Uralski Uniwersytet Federalny. Dla uproszczenia w tekście książki, uczelnia ta jest nazywana po prostu Politechniką Uralską. Koniec przypisu. Wszyscy członkowie eskapady mieli doświadczenie w długich wyprawach narciarskich i górskich, lecz ze względu na porę roku ich trasa została uznana za najtrudniejszą. Przypisano jej najwyższy, trzeci stopień trudności. 1 lutego, po 10 dniach wędrówki, turyści rozbili nocny obóz na wschodnim zboczu góry Hołat-Czachl. Tego wieczoru, z nieznanych przyczyn, wyszli z namiotu w ciemność i przeszywający mróz. Niemal 3 tygodnie później, ponieważ grupa nie wróciła do domu, miejscowe władze wysłały zespół poszukiwawczo-ratowniczy. Odkrył on namiot, lecz początkowo nie znalazł żadnych śladów turystów. Ich ciała odnaleziono w odległości około 1,5 kilometra od obozowiska, w różnych miejscach i, pomimo ujemnych temperatur, niekompletnie ubrane. Niektórzy leżeli twarzą w śniegu, inni w pozycji embrionalnej, jeszcze inni przytuleni do siebie w wąwozie. Niemal wszyscy byli bez butów. Po przetransportowaniu do cywilizacji ciała poddano analizie kryminalistycznej, która ujawniła zaskakujące fakty. O ile 6 turystów zmarło wskutek hipotermii, o tyle przyczyną śmierci 3 pozostałych były dotkliwe obrażenia, w tym pęknięcia czaszki. Według akt sprawy, jedna z ofiar nie miała języka. Gdy zaś ich ubrania zostały zbadane pod kątem zanieczyszczeń, radiolog stwierdził, że niektóre elementy odzieży wykazują niestandardowe poziomy napromieniowania. Po zamknięciu śledztwa władze na 3 lata zablokowały dostęp do góry Hołat-Czachl i jej okolic. Główny śledczy, Lew Iwanow, napisał w raporcie końcowym, że turyści zginęli wskutek działania nieznanej siły. I ten eufemizm, pomimo upływu ponad 50 lat, postępu technologicznego oraz zastosowania najnowszych metod naukowych, wciąż najtrafniej opisywał tę sprawę. Ze względu na brak naocznych świadków po półwieczu rozległych, ale nierozstrzygniętych dochodzeń, tragedia wędrowców Diatłowa pozostawała niewyjaśniona. W Rosji opublikowano na ten temat wiele książek, różniących się jakością i kompleksowością badań, przy czym większość autorów odrzuciła wnioski pozostałych. Byłem zaskoczony, że żaden z tych rosyjskich pisarzy nie był zimą na miejscu tragedii. Przedstawione w książkach i innych źródłach spekulacje są bardzo różne, od prozaicznych do iście groteskowych. Lawina, wichura, morderstwo, promieniowanie, napaść uciekinierów z więzienia, fala uderzeniowa lub eksplozja, odpady nuklearne, niezidentyfikowane obiekty latające, obcy z kosmosu, atak wściekłego niedźwiedzia i nadzwyczajne zimowe tornado. Według jednej z teorii turyści mieli napić się mocnego bimbru, który spowodował ich natychmiastową ślepotę. W ciągu minionych 20 lat niektórzy autorzy sugerowali, że uczestnicy wyprawy byli świadkami ściśle tajnej operacji wystrzelenia rakiety balistycznej, co w kulminacyjnym okresie zimnej wojny istotnie się w Uralu zdarzało i dlatego musieli zginąć. Nawet samozwańczy sceptycy, którzy próbowali odrzucić intrygi na rzecz naukowych wyjaśnień, dali się wplątać w sieć teorii spiskowych i fałszywych wątków. Jedna przygnębiająca konkluzja była jednak bezsporna. 9 młodych ludzi poniosło śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach, a od tamtej pory wielu członków ich rodzin zmarło, nie wiedząc, co przytrafiło się bliskim. Czy ci wciąż żyjący także mieli pójść do grobów z pytaniami pozostawionymi bez odpowiedzi? Moim zadaniem jako filmowca dokumentalisty jest odkrywanie faktów i składanie ich w przekonujący dla widza sposób. Niezależnie od zdarzeń, które mogą przyciągnąć mnie do jakiejś historii, interesują mnie przede wszystkim ludzie pochłonięci pasją. Przyglądając się zaś losom takich zapaleńców, często cofam się w czasie, aby poznać historię ich osobistych triumfów i tragedii. Bez względu na to, czy próbowałem przeniknąć psychikę pierwszych niewidomych uczestników Ironmana, startujących pod hasłem Victory over Darkness, czy przedstawić losy zamordowanego fotoreportera Dana Eldona w krótkometrażowym filmie dokumentalnym Dan Eldon Lives Forever, zawsze zależało mi na rozwikłaniu ludzkiej łamigłówki. Incydent na przełęczy Diatłowa niewątpliwie był taką łamigłówką. Lecz moja fascynacja tą sprawą wykraczała poza chęć znalezienia rozwiązania. Wędrowcy Diatłowa, gdy nie studiowali, eksplorowali mało znane terytoria w czasach przed powstaniem internetu i systemu GPS. Sytuacja, apogeum zimnej wojny w Związku Radzieckim, tak dalece jak to tylko możliwe, różniła się od okoliczności, w jakich się wychowywałem, lecz czystość intencji ich wypraw poruszała we mnie czułe struny. Dorastałem w latach 70. i 80. ubiegłego wieku na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej na Florydzie, w krainie wiecznego słońca. Byłem synem nastoletnich rodziców i przez całe dzieciństwo cieszyłem się dużą swobodą. Kiedy się nie uczyłem, łowiłem ryby albo surfowałem w ciepłych przybrzeżnych wodach. Latem 1987 roku, gdy miałem 15 lat, pojechałem z ojcem do Mekki surferów na Kostaryce. To była moja pierwsza zagraniczna wycieczka, w czasach, gdy Ameryka Środkowa nie była jeszcze popularnym celem turystycznych wyjazdów. Niewiele było informacji dla podróżujących tam na własną rękę. Musieliśmy polegać na zamówionych pocztą mapach, aby znaleźć najlepsze plaże dla surferów. Gdy mapy dotarły, rozłożyłem je na kuchennym stole i studiowałem krętą linię wybrzeża oraz komicznie szczegółowe instrukcje, które zwiastowały przygody. Aby uzyskać dostęp do tego przejścia, zapłać tubylcom kolonami. Albo dobrą falę znajdziesz w pobliżu wielkiego drzewa, nieopodal ujścia rzeki. Gdy wysiedliśmy z samolotu w San Jose, zaopatrzeni w mapy i jedne rozmówki z hiszpańskimi zwrotami, poczuliśmy się wolni jak ptaki. Żyliśmy chwilą. Przez kolejne dni ujarzmialiśmy cudowne fale u brzegów ustronnych plaż. Obozowaliśmy w łagodnym świetle księżyca. Walczyliśmy z inwazjami owadów i dzieliliśmy miejsce z wyjcami, krokodylami i boa dusicielami. Nasza wyprawa wytworzyła między mną a ojcem koleżeńską więź. Byliśmy jak dwaj bohaterowie. Choć nie śmiałbym porównywać tropikalnej Ameryki Środkowej z subarktyczną Rosją, wspomnienia tamtych chwil pozwoliły mi zrozumieć, dlaczego ci młodzi Sowieci wielokrotnie narażali się na ryzyko i wyprawiali się w uralską dzicz w zamian za poczucie wspólnoty, które rodzi się w trakcie takich przygód. Cała sprawa była rzecz jasna owiana tajemnicą, do której prowadziły najdziwniejsze tropy. Dlaczego 9 doświadczonych turystów, mężczyzn i kobiet, wybiega z namiotu niekompletnie ubranych przy 25 stopniach poniżej zera i pokonuje 1,5 kilometra, skazując się na pewną śmierć? Jedna czy dwie osoby mogły popełnić niepojęty błąd i opuścić bezpieczny obóz, ale wszystkie 9? Nie znalazłem żadnego innego przypadku, w którym po odnalezieniu ciał zaginionych wędrowców nie stwierdzono przyczyn ich śmierci, pomimo dochodzeń kryminalnych i ekspertyz sądowych. A choć w historii zdarzały się zaginięcia bez wieści samotnych turystów lub grup wspinaczy, to przyczyna zgonu okazywała się dość oczywista. Zasypała ich lawina lub wpadli w rozpadlinę skalną. Zastanawiałem się, jak we współczesnym świecie zaawansowanych metod współpracy i natychmiastowego dostępu do ogromnej ilości danych, sprawa tego rodzaju mogła tak uparcie opierać się próbom rozwiązania. Moje śledcze instynkty włączyły się na dobre, gdy dowiedziałem się, że jedyny ocalały członek grupy Diatłowa Jurij Judin, wciąż żyje. Judin był 10. uczestnikiem ekspedycji, lecz postanowił zawrócić z drogi. Choć w owym czasie nie mógł o tym wiedzieć, ta decyzja uratowała mu życie. Wyobrażałem sobie, że musiał cierpieć na chroniczny syndrom ocalałego. Obliczyłem, że jest już po 70. Rzadko rozmawiał z prasą. Zastanawiałem się więc, czy zdołam go przekonać, by wyszedł ze swej pustelni. Choć moje początkowe poszukiwania Judina spełzły na niczym, udało mi się nawiązać kontakt z Jurijem Kuncewiczem, szefem Fundacji Pamięci Grupy Diatłowa w rosyjskim Jekaterynburgu. Przypis: dla uproszczenia, autor w dalszej części książki nazywa ją Fundacją Diatłowa. Koniec przypisu. Wyjaśnił mi on, że misją fundacji było pielęgnowanie wspomnień o ekspedycji oraz odkrycie prawdy o tragedii z 1959 roku. Według Kuncewicza nie wszystkie akta sprawy Diatłowa zostały upublicznione, a fundacja miała nadzieję nakłonić rosyjskich urzędników do wznowienia śledztwa. Gdy rozmawiał ze mną przez tłumacza, był bardzo serdeczny. Powiedział, że dysponuje informacjami, które umożliwią mi zrozumienie przyczyn incydentu. Na konkretne pytania, takie jak prośba o pomoc w skontaktowaniu się z Jurijem Judinem, odpowiadał jednak enigmatycznie lub wymijająco. W końcu zrzucił na mnie ciężar odpowiedzialności. Jeśli chcesz poznać prawdę, musisz przyjechać do Rosji. Kuncewicz nie wiedział o mnie wiele. Przedstawiłem się po prostu jako filmowiec i rozmawialiśmy zaledwie 45 minut, lecz jednoznacznie złożył mi zaproszenie. A może to było wezwanie? Nie jestem Rosjaninem. Nie znam jego języka. Śnieg widziałem może kilkanaście razy w życiu. Kim byłem, by poważyć się na wędrówkę przez Rosję w środku zimy, aby wyjaśnić jedną z najbardziej zaskakujących tajemnic tego kraju? Gdy ponad 2 lata później zbliżałem się do przełęczy Diatłowa, przystając od czasu do czasu, by pochuchać w rękawiczki, zadawałem sobie w kółko jedno pytanie. Co ja tutaj robię?